Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. Rozważaliśmy sobie podczas naszej niedzielnej nauki, jak również podczas wczorajszej, świątecznej, że Bóg w kierunku człowieka wychodzi naprzeciw. Czyni w jego kierunku niejako dwa kroki. Wszczepiwszy w ludzkie serce pragnienia bycia szczęśliwym, On jeden pokazuje człowiekowi wśród tych różnych błędnych dróg świata, w jaki sposób człowiek postępować powinien, aby szczęście osiągnąć. Szczęście pełne, szczęście nieskażone przez jakikolwiek defekt. Szczęście, które trwa, które nie kończy się wraz z grobową deską. Ale jednocześnie ten Bóg nie tylko mówi człowiekowi, co ma robić, aby szczęście osiągnąć, ale także pomaga człowiekowi, obdarza go swoim własnym życiem, daje mu swoją własną łaskę, dzięki której to łasce uświęcającej, dzięki któremu to Bożemu życiu, człowiek jest w stanie pokonać wszystkie pokusy. Jest w stanie słowem tak życie przeżyć, że to życie będzie życiem szczęśliwym, będzie życiem na miarę oczekiwań Boga. Jednym słowem, człowiek, który słucha Boga i który współpracuje z Bożą pomocą, z Bożą łaską, jest w stanie po prostu życie wygrać. Moi drodzy, jeżeli tak się sprawy mają, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że los człowieka nie jest Bogu obojętnym. Bóg nie patrzy na człowieka, moglibyśmy powiedzieć, obojętnym wzrokiem. Bóg nie patrzy na człowieka tak, jak my czasem patrzymy na chodzące mrówki, powiedzmy, które chodzą sobie po ziemi albo gdzieś tam w domu nam po parapecie chodzą i właściwy los tych mrówek nas kompletnie nie obchodzi, a co więcej, nawet chcielibyśmy się ich pozbyć. Bóg chce ludzkiego dobra. Bóg człowiekowi pomaga. Wobec tego los człowieka Bogu nie jest z całą pewnością obojętny. Ale, moi drodzy, stwierdzenie, że los człowieka nie jest Bogu obojętny, z całą pewnością nie jest to stwierdzenie wystarczające. Jeżeli Bóg tak postępuje, jakbyśmy sobie to rozważali podczas naszych poprzednich rozważań, nauk, to Bóg z całą pewnością jest dobry. Bóg pragnie ludzkiego szczęścia, Bóg mówi człowiekowi, co ma czynić, aby to szczęście osiągnąć. Bóg jednocześnie pomaga temu człowiekowi i to pomaga w sposób rewelacyjny. Mówiliśmy sobie ostatnio wczoraj, że Bóg nawet tak niebywale temu człowiekowi pomaga, tak niebywale jest dobry, że wchodzi w historię człowieka i sam człowiekiem się staje. Ale moi drodzy, stwierdzenie, że Bóg jest dobry, jest także niewystarczające. Jeżeli tak się dzieje, jakbyśmy się to wczoraj powiedzieli, w czasie tych naszych rozważań świątecznych, że Bóg staje się człowiekiem, że Bóg naszą ludzką naturę przyjmuje jako swoją, łączy ją ze swoim bóstwem, wynosi ją do niebywałej godności, to z całą pewnością Bóg człowieka kocha. Bóg człowieka kocha. Ale moi drodzy, nawet stwierdzenie, że Bóg człowieka kocha, jest niewystarczające, jest za małe. Moi drodzy, jeżeli my tak patrzymy na Pismo Święte, to zwróćmy uwagę, że u świętego Jana Apostoła w pierwszym liście jest bardzo ciekawe określenie Boga. Mianowicie święty Jan, ten umiłowany uczeń Chrystusa, on mówi o Bogu bardzo krótko, kim On jest. Daje nam właściwie bardzo krótką definicję Boga. Tam, w tym pierwszym liście, znajdujemy takie słowa. Bóg jest miłością. Popatrzmy, moi drodzy, tam nie jest napisane, Bóg nas kocha tylko, ale jest napisane, że On sam jest miłością. Co to znaczy? To znaczy, że natura Boga to jest miłość. Popatrzmy, nie znajdziemy w Piśmie Świętym czegoś takiego, że Bóg jest potęgą, Bóg jest wszechmocą, Bóg jest wszechwiedzą, ale znajdziemy właśnie to, że Bóg jest miłością. Miłość jest Jego naturą. Wobec tego, moi drodzy, wszystko, cokolwiek Bóg czyni, będzie wynikało z Jego natury. Wobec tego, moi drodzy, popatrzmy, jeżeli mówimy, iż Bóg jest wszechmocny, to jest to wszechmoc miłości. Jeśli mówimy, że Bóg jest nieskończony, to jest to nieskończoność miłości. Jeśli mówimy, że Bóg jest wielki, to jest to wielkość miłości. Jeśli mówimy, że Bóg jest wszechpotężny, to jest to wszechpotęga miłości. Słowem, wszystko, cokolwiek Bóg czyni, wypływa z tej fundamentalnej prawdy, iż On jest miłością. Moi drodzy, ale do jakiej miłości moglibyśmy porównać tę miłość Boga? Wiadomo, miłość niejedno ma imię, jak to się w piosence jednej śpiewa. Są różne rodzaje miłości. Jest miłość rodzicielska, miłość ojcowska, miłość matczyna, miłość synowska, miłość przyjacielska, miłość koleżeńska, miłość do ojczyzny, miłość małżeńska, miłość oblubieńcza, miłość narzeczeńska. Słowem, mnóstwo rodzajów miłości. I każdy z tych różnych rodzajów miłości rządzi się swoimi prawami. Czy można miłość Boga do człowieka porównać do któregoś z tych rodzajów miłości? Moi drodzy, gdybyśmy tak uważnie czytali Pismo Święte, to zauważylibyśmy w Starym Testamencie już, szczególnie u proroków, że Bóg, kiedy mówi o swojej miłości do człowieka, to porównuje tę miłość do miłości narzeczeńskiej. Jeżeli czytamy Stary Testament, szczególnie proroków, to ten Bóg, kiedy patrzy na człowieka, to tak patrzy na tego człowieka, jak oblubieniec na oblubienicę, jak narzeczony na narzeczoną. I tam widać u tych proroków chociażby, kiedy oni mówią o miłości Boga, że ten Bóg, kiedy patrzy na piękno tego człowieka, to zachwyca się tym pięknem, tak jak oblubieniec, jak narzeczony, zachwyca się pięknem swojej narzeczonej, swojej oblubienicy. Raduje się, cieszy się, dzieli się niejako na każdym kroku tą swoją radością, że on właśnie w tym człowieku jest wprost zakochany. Ale jeżeli ten człowiek, ta oblubienica Boga, schodzi na złe drogi, jeżeli popełnia zło, jeżeli ucieka niejako od Boga i szuka sobie innych kochanków, to ten Bóg właśnie na kartach Pisma Świętego zachowuje się jak zdradzony narzeczony. Można powiedzieć, rozdziera szaty, rozpacza wprost. Powie, włosy sobie, można powiedzieć, rwie z głowy. Ten Bóg po prostu rozpacza nad tym, że Jego narzeczona, Jego oblubienica, człowiek zdradził Go. Moi drodzy, to porównanie jest oczywiście porównaniem na miarę człowieka. Dlaczego Bóg, który mówi o swojej miłości do człowieka, porównuje tę miłość właśnie do miłości narzeczeńskiej, oblubieńczej? Czy rzeczywiście Bóg kocha człowieka tak, jak narzeczony kocha swoją narzeczoną? Moi drodzy, cokolwiek byśmy powiedzieli o miłości Boga, to co możemy powiedzieć, to co możemy pomyśleć, żebyśmy nie wiadomo jak wielkich słów wyszukiwali, to i tak ta miłość Boga będzie większa od tego, co sobie możemy wyobrazić, do plus nieskończonej potęgi. Ale jeżeli Bóg porównuje swoją miłość do człowieka, do miłości narzeczeńskiej, to tylko dlatego, ponieważ ta narzeczeńska miłość jest najbardziej intensywnym rodzajem miłości. Człowiek tęże narzeczeńską, oblubieńczą miłość przeżywa w sposób najbardziej intensywny. Ona człowieka najbardziej chyba angażuje. Człowiek, powiedzmy, kiedy jest zanurzony w tej miłości narzeczeńskiej, miłości oblubieńczej, to po prostu on widzi sens życia, cieszy się tym, tę miłość widać w nim. Czyż nie jest tak, moi drodzy? Większość z was to ludzie młodzi. Czy nie jest tak? Wielu z was tutaj jest zakochanych. Czy nie jest tak? Czy nie jest prawdą to, co ja teraz mówię? Ale jest i druga strona tego medalu. Jeżeli w tej miłości pojawia się zdrada, jeżeli w tej miłości pojawia się pewna niepewność, pojawia się, można powiedzieć, cień podejrzeń, to wówczas człowiek zachowuje się tak, jakby kawał ciała żywego wyrwał z nas. Człowiek wtedy sobie miejsca nie może znaleźć. Ile człowiek różnych błędów popełnia, ile głupot popełnia, jakich czasem głupich decyzji podejmuje człowiek w takim stanie, kiedy właśnie czuje się w tej miłości zagrożony, czy też wprost zdradzony. Ile cierpienia się pojawia. Czyż nie jest tak? Tak właśnie jest. Więc, moi drodzy, kiedy Bóg mówi o swojej miłości, używając tychże narzeczeńskich, oblubieńczych metafor, to chce powiedzieć, że On tak niebywale człowieka kocha, że chyba największym bluźnierstwem jest powiedzieć: Bóg mnie nie kocha. Przecież Bóg stworzył człowieka z miłości. Bóg jest, można powiedzieć, całą swoją uwagą nastawiony na człowieka. Niektórzy starożytni teologowie mówili, że Bóg wprost istnieje dla człowieka. Człowiek jest dla niego najważniejszy. Co za niebywała miłość Boga do człowieka. Zresztą wczoraj oczywiście próbowaliśmy, jak to umiemy robić, mówiąc o miłości Boga, który się wciela, daje człowiekowi swoje życie. Ale, moi drodzy, właśnie te święta Bożego Narodzenia mówiące o tym, że Bóg stał się człowiekiem, one mówią o tej niebywalej miłości Boga, że Bóg, moi drodzy, wprost identyfikuje się z człowiekiem właśnie, ponieważ go tak kocha. A czyż nie jest tak właśnie w miłości małżeńskiej? Przecież miłość małżeńska czy narzeczeńska, właśnie ona dąży do zjednoczenia wprost. Czy Bóg tego nie robi, kiedy staje się z człowiekiem? Drodzy bracia i siostry, ale to nie jest tak, że my sobie teraz nie wiadomo, jak wielkich słów używać będziemy, żeby mówić o miłości Boga do człowieka. Spróbujmy wejść jeszcze głębiej w naturę miłości. Popatrzmy. Bóg czyni pierwszy krok w kierunku człowieka i mówi temu człowiekowi, co ma zrobić, żeby szczęście osiągnąć. Dwa. Bóg czyni drugi krok w kierunku człowieka i temu człowiekowi daje swoją pomoc. I teraz, moi drodzy, natura miłości jest taka, że zawsze domaga się odpowiedzi. I Bóg czeka teraz na krok ze strony człowieka. Miłość domaga się miłości. Miłość oczekuje na odpowiedź. Moi drodzy, czy nie zdarzyło się w życiu waszym, kiedyście byli po uszy zakochani, a ten obiekt waszej miłości był obojętny? Jakbyście się wtedy czuli? Raczej jest to stan godny pożałowania, godny niebyłego współczucia. Bóg czeka na naszą odpowiedź. Czeka na naszą odpowiedź. Moi drodzy, spodziewam się, że to, co teraz do was mówię, bardzo jest zrozumiałe, bardzo przemawia do każdego człowieka. A dlaczego tak jest, że przemawia? Zaraz sobie to spróbujmy wyjaśnić. Moi drodzy, popatrzcie. Jeżeli otworzymy Pismo Święte, to na samym początku tego Pisma Świętego, kiedy mamy ten cudowny, poetycki opis stworzenia człowieka, tam jest napisane troszeczkę inaczej, aniżeli jeśli chodzi o stworzenie wszystkich innych bytów poza człowiekiem. Napisane jest tak, kiedy Bóg stwarza świat. I rzekł Bóg, niech się stanie światło. I stało się światło. I rzekł Bóg, niech ziemia zaroi się żywymi istotami, i tak dalej, i tak dalej. I stało się tak. A w przypadku człowieka, moi drodzy, Bóg inaczej robi. Napisane jest, i rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę. Popatrzcie, Bóg stwarza człowieka na swój obraz, podobnego do siebie. I teraz popatrzcie, jeżeli ten Bóg jest miłością i ten Bóg, który jest miłością, stwarza człowieka na swój obraz, jako podobnego do siebie, to człowiek też jest miłością. Czyż nie jest tak? Czyż miłość, moi drodzy, nie jest największą potrzebą serca ludzkiego? Popatrzcie, przychodzi dziecko na świat, nic nie umie mówić, nic nie rozumie, totalnie bezbronne, 3,5 kilo tylko waży. Matka bierze go na swoje ramiona, na swoje ręce, kiedy ono jest niespokojne, kiedy płacze, przytula je do swojego serca, ono się uspokaja, bo czuje miłość. Nic nie rozumie, ale potrzebuje miłości. A popatrzmy, moi drodzy, jeżeli w naszym życiu coś się nie układa, widzimy w sobie jakieś zranienia, jakieś kompleksy, jakieś wewnętrzne przetrącenia, to skąd się to wzięło? Bośmy nie byli we właściwy sposób kochani. Bo nas źle kochano, bo nas za mało kochano, bo nas niewłaściwie czasem kochano. Czyż nie jest tak? Jeżeli jesteśmy kochani, jeśli możemy kochać, to wówczas życie jest pełne. Właśnie człowiek jest także miłością, skoro Bóg go stwarza jako podobnego do siebie. To podobieństwo człowieka do Boga, który jest miłością, jest tak niebywale głębokie, drodzy bracia i siostry, że nawet tutaj nadmiernie nie chcę wchodzić w pewne rozważania, bo na to czasu nie mamy, mimo że ochota jest, ale moi drodzy, sytuacja jest taka, że te słowa obraz i podobieństwo, jak wiemy, napisane w języku hebrajskim, w języku Biblii, oznaczają nie podobieństwo jakieś zewnętrzne, jakieś fotograficzne, jakieś, bym powiedział, podobieństwo na wzór fotografii czy obrazu, ale oznaczają podobieństwo wprost pokrewieństwa. Czyli niebywale głębokie podobieństwo, moi drodzy, niebywale głębokie. Człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, jak głęboko podobny jest do Boga. Bóg jest miłością, człowiek też, moi drodzy, jest miłością. I ten Bóg, właśnie On, który jest miłością, stwarza człowieka jako miłość, wie, że człowiek tylko wtedy będzie szczęśliwy, jeżeli będzie umiał naprawdę kochać Boga. I wówczas, jeżeli będzie Boga kochał, to będzie kochał we właściwy sposób także człowieka. Moi drodzy, popatrzcie. Dwa przykazania miłości są. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Najpierw jest jedno, potem jest drugie. I moi drodzy, jeżeli człowiek, który będzie kochał Boga, będzie go kochał naprawdę, to wówczas także jego miłość do człowieka będzie miłością uporządkowaną. To nie jest tak, że miłość do Boga stoi, moi drodzy, w opozycji do miłości z człowiekiem. To nie jest tak, że jak człowiek będzie kochał Boga, to nie będzie kochał człowieka. To nie jest tak, że jak człowiek będzie kochał człowieka, to już Boga kochał nie będzie. Te dwie miłości, jedna drugiej się domaga. Jedna stoi u fundamentu drugiej. Jeżeli człowiek kocha Boga we właściwy sposób, to i człowieka we właściwy sposób kochać będzie. A jeżeli człowiek Boga nie kocha, to nie jest zdolny także do miłości człowieka. Wydawać się mu tylko będzie, że kocha człowieka, a w rzeczywistości wcale go kochać nie będzie. Moi drodzy, i teraz popatrzmy. Miłość do Boga, ona się powinna wyrażać w tym, że my tego Boga w życiu naszym stawiamy na pierwszym miejscu. W czym się wyraża to postawienie Boga na pierwszym miejscu? W świadomości, że Bóg stoi u fundamentu naszego życia, że od Niego zależy jakość naszego życia. To nie jest znowu tak, że się nam wydaje, jesteśmy młodzi, że wszystko w życiu naszym zależy od nas. Że my sobie ten dom swojego życia wybudujemy tylko dlatego, bo jesteśmy młodzi, piękni, sprawni, szczęście mamy, pracujemy i tak dalej. Nie tak jest. Moi drodzy, jeżeli my we właściwy sposób Boga kochamy, to taką mamy świadomość. I tę świadomość manifestujemy. W czym ją manifestujemy? Manifestujemy ją w tym, że stawiamy Boga na pierwszym miejscu. W czym to widać? W codziennej modlitwie, w niedzielnej mszy świętej. Tego fundamentalnego, moi drodzy, powiedzmy, tej fundamentalnej prawdy nie możemy zaniedbać. Bóg nam daje cały czas, Bóg nam daje całe nasze życie. Każda minuta naszego życia jest darem Boga, a my czasem nie jesteśmy w stanie, czy nie chcemy temu Bogu poświęcić paru minut naszego dnia, tylko dla Niego. Albo tej niedzielnej mszy świętej, bo mamy różne inne kwestie. Moi drodzy, przypomina mi się pewna sprawa teraz w tym momencie. Kiedyś moje życie było bardzo mocno związane ze Wschodem. Mianowicie dość dużo pracowałem na Ukrainie. Jednego czasu spotkałem człowieka, który mi opowiadał w latach 70. na początku, jak ich matka wychowywała. Początek lat 70. tamtego wieku, czyli 40 parę lat temu. Czasy Breżniewa w Związku Sowieckim. Religia była prześladowana. I mówił mi ten człowiek, na ile sobie przypominam, moja matka, ojciec już wtedy nie żył, brała mnie i mojego brata na mszę świętą. Przy czym msza święta była nielegalna, bo odbywała się w wiejskiej chacie, powiedzmy, gdzieś tam poza oczami ludzi. I mówi tak, ta matka prowadziła nas na mszę świętą w co niedziela. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ten kościół był oddalony od naszego domu o 18 kilometrów w jedną stronę. I mówi tak, to matczysko prowadziło nas zima, lato, deszcz czy śnieg do kościoła. 18 kilometrów na piechotę w jedną stronę przez te kołchozowe pola. I potem z powrotem. I mówi, cała niedziela upływała pod znakiem tej pielgrzymki do świątyni i ze świątyni. I teraz, moi drodzy, Bóg wynagrodził ten trud tej bohaterskiej matki. Ten, który mi opowiadał, moi drodzy, jest księdzem, wykładowcą w seminarium w Kijowie, właściwie pod Kijowem seminarium tam jest, a drugi starszy brat jego jest biskupem kijowskim dzisiaj, katolickim. I możemy się w tym kontekście zapytać siebie, czy my, którzy żyjemy tu na emigracji, gdzie właściwie w tym kraju, na każdym rogu ulicy jest kościół, czy my byśmy mieli taką postawę, gdyby trzeba było nogami iść do kościoła, powiedzmy, 18 kilometrów w jedną stronę, jeszcze dzieci brać? Moi drodzy, to jest przykład, który właściwie rozgrywał się na naszych oczach nie tak dawno temu. Oczywiście ta uwaga może nie jest skierowana do was, ale do tych, których tu nie ma. Ale warto mieć tę świadomość, żeby sobie uświadomić właśnie moją odpowiedź Bogu na Jego miłość. Druga kwestia, moi drodzy, i ostatnia. Popatrzmy. Jeżeli my we właściwy sposób kochamy Boga i tę miłość wyrażamy poprzez wierność temu Bogu w tym, co On od nas oczekuje, to także we właściwy sposób będziemy kochać człowieka. Moi drodzy, popatrzcie. Bóg porównuje swoją miłość do miłości narzeczeńskiej. Ile my w życiu naszym właśnie w tej miłości popełniamy błędów? Ile my w życiu naszym szarpiemy się, powiedzmy, bo szukamy po swojemu tej miłości? Ile my w naszym życiu po prostu jesteśmy tak sponiewierani przez te różnorakie, bym powiedział, nasze błędne decyzje? Ile tego jest? Ile czasem my się zapętlimy niejako w tym życiu, powiedzmy, ponieważ szukamy na własną rękę rozwiązań, powiedzmy, w tej dziedzinie miłości ludzkiej. Moi drodzy, przypatrzmy się na Boga. Przypatrzmy się na to, co ten Bóg nam mówi na temat miłości małżeńskiej, miłości, powiedzmy, rodzicielskiej, miłości narzeczeńskiej. Przypatrzmy się. I moi drodzy, właśnie te rekolekcje święte, które właśnie kończymy dzisiejszą nauką, one właśnie Ważną jest rzeczą, żeby nas oświeciły w właściwy sposób, żebyśmy właśnie porozwiązywali to, co być może czeka ciągle na rozwiązanie, a być może to rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. A jeżeli nawet nie jest na wyciągnięcie ręki, to zaufajmy temu Bogu, żeby On nas poprowadził i przeprowadził i doprowadził do właściwego rozwiązania, bo Bóg człowieka nigdy nie pozostawia samemu. Drodzy bracia i siostry, właśnie ta kwestia, którąśmy sobie teraz poruszyli na tej naszej nauce i wszystkie inne, które się w sercu naszym pojawiły, niech one rzeczywiście oświetlą nasze życie. Niech one właśnie w życiu naszym wywołają pewne pytania. Niech te pytania, moi drodzy, doczekają się uczciwie odpowiedzi. A odpowiedzi niech sprowokują życie nasze do podjęcia odpowiednich decyzji. A wówczas to życie nasze będzie piękne, pełne, spełnione, zrealizowane, jednym słowem wygrane. A kiedyś za parę, paręnaście czy parędziesiąt lat, kiedy staniemy przed Bogiem, to usłyszymy te błogosławione słowa: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w życiu swoim. Wobec tego teraz wejdź w szczęśliwość Twojego Pana, do którego całe Twoje serce dążyło. I wówczas, moi drodzy, wejdziemy w szczęśliwość, która nie ma końca, która nie ma żadnego defektu, do której tęskniło serce nasze i wtedy dopiero będziemy całkowicie spełnieni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.